Tytuł tygodnia.
Aleksandra Żabczyńskiego, słynnego przedwojennego aktora, po wojnie podejrzewano o kontakty z zagranicznymi służbami, inwigilowano, śledzono, kontrolowano jego korespondencję. Dopiero po 1956 roku pozostawiono go w spokoju. Aleksander Żabczyński i Jak drogie są wspomnienia, dom wydawniczy Rebis, autor Ryszard Wolański. Fascynująca opowieść wzbogacona wykazem wszystkich ról Żabczyńskiego w teatrze, w kabarecie i na ekranie. Książka zawiera unikatowe zdjęcia, prywatne dokumenty i materiały ze śledztw. Czyta Tadeusz Falana.
Brak propozycji teatralnych, małe zainteresowanie niemym kinem, zresztą odwzajemniane, oraz lekceważący nawet stosunek do coraz prężniej rozwijających się polskich kabaretów zmusił Żabczyńskiego do szukania zajęcia poza Warszawą. Marynę w sezonie 1926-27 zatrudnił Ludwik Dybis-Bański w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy. A po wakacjach podążyli już oboje śladem Teofila Trzcińskiego i wyjechali do Lwowa, opuszczając wygodny i obszerny apartament papy Żabczyńskiego przy Sienkiewicza 2, gdzie mieszkali po ślubie. Maryna czuła się tam bardzo swojsko. Teścia darzyła wielkim zaufaniem. Teściową podziwiała za to, że poświęciła zawodową karierę domowi i dzieciom. Była śpiewaczką operową. Kształciła się w Mediolanie. Dysponowała pięknym, lirycznym sopranem. Gdyby nie macierzyństwo, a potem wojna, mogłaby zrobić wielką karierę. A tak, mówiła Maria Żabczyńska, jedynym śladem jej talentu i barwy głosu są geny przekazane mojemu mężowi. Na scenie Lwowskiego Teatru Wielkiego pojawili się prawdopodobnie dopiero 5 stycznia 1928 roku w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. On był panem młodym. Recenzenci nie wspominają o tym, w jakiej roli obsadzono Żabczyńską. Kiedy i przy jakiej okazji pojawiali się jeszcze Żabczyńscy razem, trudno dzisiaj ustalić. Z niewielu zachowanych pamiątek, opracowań historycznych, wspomnień, napomknień i wycinków gazetowych wynika, że częściej grali oddzielnie. 1 marca 1928 roku Żabczyński dawał jeszcze dwa ostatnie przedstawienia w Kowlu, kiedy jego żonie, należącej od początku lwowskiej kariery do grona aktorów operetkowych, powierzono jedną z głównych ról w operetce Tylko ty. Tymczasem na powrót Żabczyńskiego czekał w Krakowie Henryk Szaro. Niecierpliwił się bardzo, gdyż chciał wykorzystać naturalną, letnią, pełną zieleni scenerię wysokich piasków do nakręcenia wszystkich bez mała plenerowych zdjęć do swego nowego filmu Dzikuska. Ten podkrakowski majątek, jeden z najładniejszych zakątków kraju, z przepięknym parkiem, uroczymi alejkami, dzięki Stefanowi Norrisowi zaroił się zacisznymi altankami, ustawionymi w pobliżu dwóch malowniczych stawów stworzonych też specjalnie do filmu. Zanim trafiła Dzikuska na ekran, nie omijały twórców filmu spore kłopoty. Żabczyński prosił o pośpiech i precyzyjny plan zdjęć. Czekała go bowiem nowa przygoda teatralna w Łodzi oraz wezwanie na ćwiczenia wojskowe w Poznaniu. Ale już pierwszego dnia nie nakręcono połowy zdjęć z powodu deszczu. Później było jeszcze gorzej. Przede wszystkim mocno dezorganizowały pracę częste wyjazdy Marii Malickiej, filmowej Dzikuski, do warszawskiego teatru, z którym związana była kontraktem. Otrzymywała niewielkie honorarium, miała jednak w zamian stały etat. A tego nie zapewniała żadna wytwórnia filmowa. Tylko większą, ale jednorazową garzę. Ile było z tym ambarasu, wiedział Michał Waszyński, wtedy asystent reżysera Henryka Żaro. On organizował jazdy Malickiej do i z Warszawy samochodem Jana Zabrockiego, szefa wytwórni filmowej Lux. Pokornie pokrywał on koszty transportu, jednakże miał świadomość, jak wydatnie powiększają budżet filmu. Na domiar złego tygodnik Ekran i Scena opublikował reportaż, jak reżyser Szaro montował Dzikuskę. Mimo starań autora, odsłanianie filmowej kuchni nie było do końca zrozumiałe, a katastroficzna wymowa artykułu zupełnie nie zachęcała do oglądania filmu. Rola Żabczyńskiego w Dzikusce była niewielka, więc i ciąć nie było co. Zagrał młodego Bawidamka i Utracjusza, jaśnie panicza Janusza Ziemskiego. Wprzęgnięty był w intrygę, która miała przeszkodzić mezaliansowi, miłości bogatej panny i biednego studenta. Wakacje 1928 roku zapewniło Żabczyńskiemu wojsko. Mógł mu poświęcić całe swoje umiejętności i zdobywać nowe, albowiem nie zaprzątała jego głowy żadna troska związana z aktorską przyszłością. Tę najbliższą, czyli sezon 1928-29, spędzić mieli oboje na deskach teatrów łódzkich. 16 lipca 1928 roku podporucznik rezerwy Aleksander Żabczyński wyjechał na poligon artyleryjski w Brześciu nad Bugiem. Zakończył je 26 sierpnia egzaminem sprawdzającym przed awansem do stopnia porucznika. Z wynikiem pomyślnym z wyróżnieniem, jak zaznaczono w jego karcie ewidencyjnej. 4 dni później pojawił się na scenie łódzkiego Teatru Miejskiego w baśni Karla Gottsiego w adaptacji Emila Zagadłowicza. Premiera Księżniczki Turandot odbyła się z wielką pompą. Przedstawienie otwierało bowiem nowy sezon teatralny. W połowie maja 1929 roku zaskoczyła Żabczyńskich propozycja udziału w programie artystycznym, jaki szykował Poznański Teatr Objazdowy z okazji pierwszej powszechnej wystawy krajowej. Zorganizowano ją z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości, aby zaprezentować dorobek odrodzonego państwa. Kulik wystawiono na poznańskiej wystawie 100 razy. Był największą atrakcją artystyczną opisywaną szeroko nie tylko w prasie krajowej, ale i zagranicznej. Ze zdjęć publikowanych w Światowidzie nie trudno wysnuć wniosek, że największy ciężar spoczywał na barkach frontmenów. Na Elnie Gistet, spolonizowanej szwedzkiej śpiewaczce operowej, oraz na Żabczyńskich, wspomaganych przez Władysława Szczawińskiego, reżysera i aktora w jednej osobie.
Tytuł tygodnia pojawi się jutro o tej samej porze.